Być wolę Twą.
Dzień dobry, dobry wieczór, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Droga. Bardzo, bardzo serdecznie witam Państwa, a dzisiejszym moim gościem, którego zaprosiłam do tego niewielkiego studia wrocławskiego, jest niezwykła osoba, która w moim życiu, na kartach mojego życia zapisała się, powiedziałabym, taką wytłuszczoną czcionką. A dlaczego? O tym opowiem w trakcie audycji. A teraz przedstawiam mojego gościa. Jest nim redemptorysta, ojciec Wojciech Zagrodzki. Przy mikrofonie Basia Lisowska. Ale już oddaję głos ojcu. Proszę nam opowiedzieć w kilku słowach, zdaniach coś o sobie, naszym słuchaczom.
A szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Droga i bardzo dziękuję za zaproszenie do tej audycji i do wspólnej rozmowy. Historia moja tak się potoczyła, że kilka lat posługiwałem tu właśnie we Wrocławiu, w parafii Matki Bożej Pocieszenia przy ulicy Wittiga, a dokładniej w duszpasterstwie akademickim. To była, można powiedzieć, pierwsza miłość na drodze kapłańskiego życia. Doświadczenie niesłychanie mocne i wyjechałem stąd w takim przekonaniu, że zostałem wychowany jako ksiądz i duszpasterz przez to właśnie środowisko wrocławskie, akademickie, ale także przez niezwykle ciekawą i bardzo gorącą w wierze parafię Matki Bożej Pocieszenia we Wrocławiu.
Dziękuję bardzo za te krótkie słowa. Ja jeszcze dodam, że ojciec Wojciech był też redaktorem dwumiesięcznika.
Kwartalnika
pod nazwą Homo Dei i został on wydawany w 2006 roku, tak? Czy jeszcze wcześniej?
Kwartalnik.
Kiedy ojciec był redaktorem naczelnym tego kwartalnika?
Od 2002 roku.
Od 2000.
Przez 9 lat. A jest to bardzo ciekawe pismo, adresowane przede wszystkim do kapłanów. Homo Dei, człowiek Boży, tytuł zresztą już pokazuje, że jest wielkim marzeniem tego kwartalnika, aby kształtować ludzi Bożych.
Tak, wiem, że ojciec też był wychowawcą młodych księży, młodych zakonników.
Również miało to miejsce. Nazywała się ta funkcja prefekt postulatu redemptorystów. Tak, i też rzeczywiście tam kształtowaliśmy przyszłych redemptorystów u początku ich drogi, jako że postulat to jest początek drogi życia zakonnego.
A teraz taka miła wiadomość. Państwo przecież już słuchacze, wszyscy znacie ojca Mariusza Mazurkiewicza, który jest zawsze współtwórcą naszych wrocławskich audycji. I właśnie ojciec Wojciech Zagrodzki jakby wychowywał, miał w swojej opiece, pieczę ojcowską właśnie nad ojcem Mariuszem. I za to bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.
Mam nadzieję i wiem, że on się do tego przyznał. Znaje.
Tak. A później w dalszym ciągu swojego życia ojciec był dalej gdzie? Już do Torunia?
Potem przez dość krótki okres czasu zaangażowałem się w regularną pracę misyjno-rekolekcyjną w różnych parafiach i regionach Polski. I wtedy też udało się nam zainaugurować takie małe nasze dziełko, ale myślę bardzo piękne. Nazwaliśmy je misjami ewangelizacyjnymi w parafii. Zrodziło się to w diecezji toruńskiej. Ksiądz biskup, ówczesny ordynariusz, ksiądz biskup Andrzej Suski zapragnął, by każda parafia diecezji przeżyła misje ewangelizacyjne. O tyle było to interesujące i jakoś nowe, że samo prowadzenie misji, czy przygotowanie, czy także działalność pomisyjną zaangażowana była Szkoła Nowej Ewangelizacji. I w program, czy w projekt misji parafialnych wtedy zostały wplecione kursy szkoły nowej ewangelizacji prowadzone w tych parafiach dla ludzi świeckich i razem z nimi.
Co było bardzo jakimś takim innowacją, prawda, że ludzie świeccy mogli również głosić nauki Boże.
No, mieliśmy różne doświadczenia w historii swojej, ale na tamtym etapie to, gdy chodzi o taką intensywną działalność, regularną działalność misyjno-rekolekcyjną i wyraźne wprowadzenie Szkoły Nowej Ewangelizacji w projekt misji, tak, to było pewne nowe otwarcie.
I zaraz do misji przejdziemy w dalszym ciągu audycji, ale teraz wiem, że ojciec jest proboszczem dość dużej parafii w Toruniu.
A to jest kolejne etap. Wyzwanie i kolejny etap, który mnie się przydarzył. Rzeczywiście znalazłem się w posłudze duszpasterskiej, konkretnie jako proboszcz parafii w Toruniu. W parafii, która już istnieje od kilkudziesięciu lat, a redemptoryści w Toruniu są obecni od 101 lat dokładnie.
Ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować za to, że ojciec przyjął nasze zaproszenie i chciałam podziękować też osobiście ojcu za to, co wydarzyło się w moim życiu. Już Państwu tłumaczę, przechodzę do sedna sprawy. Jak już powiedziałam na początku, dlaczego ojciec Wojciech zapisał się na kartach mojego życia tym wytłuszczonym drukiem, tą wytłuszczoną ozdobną czcionką. Otóż było to dosyć daleko, dawno temu, bo prawie 30 lat temu, jeśli nie więcej, ale już nie wnikam w szczegóły. Kiedy właśnie ojciec Wojciech był duszpasterzem akademickim w naszej parafii Matki Bożej Pocieszenia, do której zresztą ja należałam od samego początku i w dalszym ciągu jestem w tej parafii. To właśnie wtedy, pod wpływem, myślę dzisiaj, patrząc tak z perspektywy, że myślę, że Pan Bóg tak zadziałał w sercu ojca Wojciecha, Duch Święty w ten sposób zadziałał, że słowo, które wypowiadał na kazaniach czy też w czasie nauki do nas, do parafian, były pełne mocy. I to właśnie wtedy w moim sercu wydarzyło się coś, co dzisiaj mogę powiedzieć, że to było kolejne nawrócenie, że to było na nowo narodziłam się dla Pana Boga. Nie wiedziałam jak, nie wiedziałam dlaczego, ale wiedziałam, że coś się wydarzyło w moim życiu. I to właśnie wtedy ojciec Wojciech założył w naszej parafii wspólnotę Matki Bożej Pocieszenia, do której ja przystąpiłam. Tam poznałam ludzi, którzy bardzo byli dla mnie serdeczni i ludzi, którzy kochali już Pana Boga bardzo mocno. Ja patrzyłam na nich, patrzyłam na kapłana, który był naszym opiekunem, właśnie ojca Wojciecha. Patrzyłam i byłam zachwycona tym, co robią, w jaki sposób się zachowują, jak kochają Pana Boga, jak przekazują tą miłość drugiemu człowiekowi. To tam nauczyłam się na nowo żyć w Panu Bogu. To tam też należałam do Szkoły Nowej Ewangelizacji, o której wspomniał wcześniej ojciec. I dziś wiem, że tamten czas był czasem błogosławionym i choć później moje życie było bardzo różne i podejmowałam różne decyzje, nie zawsze może zgodne z tym, czym powinny być, to znaczy z nauką Jezusa Chrystusa, ale ja zawsze wracałam do tamtych czasów, ja zawsze wiedziałam, że ja mogę wrócić jak do domu, że zawsze mogę przyjść do kościoła tego, że mogę pójść do Ojca, który jest w niebie i że wiem, że On mnie zawsze przyjmie, że Jego miłość, niezależnie też od moich decyzji takich czy innych, zawsze zwycięży. On zawsze na mnie patrzy przez pryzmat miłości krzyża Chrystusa, który umarł za mnie. I dlatego tak bardzo jestem wdzięczna Ojcu, że wtedy pokazał mi tego Chrystusa, pokazał mi Ojca, który mnie kocha ponad wszystko. I wiem i zawsze mam to przekonanie do dzisiejszego dnia, że niezależnie od tego, chociaż staram się żyć zawsze dobrze, ale wiem, że popełniam błędy, ale z drugiej strony wiem, że zawsze, zawsze jestem bardzo kochanym dzieckiem i to zaszczepił we mnie właśnie ojciec Wojciech poprzez słowo. I dlatego dzisiaj tak bardzo się cieszę, że jest tutaj, że mogę z nim przeprowadzić rozmowę, że widzę go bardzo rzadko, ale za każdym razem, kiedy spotykam tę twarz, to czuję w sercu swoim taką radość i wdzięczność i dlatego chciałabym tak podziękować ojcu jeszcze raz za zaproszenie, za to, że właśnie zapisał się w moim życiu tą taką ozdobną czcionką, no i to, że mogę z nim dzisiaj rozmawiać. A teraz wracając właśnie do naszej rozmowy, jak już wcześniej państwu zapowiadałam, w naszej parafii są misje. I właśnie tym misjonarzem jest ojciec Wojciech razem ze swoim współbratem, ojcem Wojciechem Bieszkę. Tak. I teraz może chciałabym porozmawiać na temat tych misji, bo myślę, że często słuchacze nie bardzo rozróżniają, czym różnią się rekolekcje od misji, ojcze.
Jeszcze nawiążę do tego, co przed chwilą usłyszałem i jako, że to świadectwo jest takie bardzo piękne i też ono pokazuje wielką moc, jaka kryje się w sakramencie kapłaństwa. Wiele razy tego doświadczałem i że ze swojej strony każdy z nas, kapłanów, podejmuje swoją posługę najlepiej, jak potrafi. Czasami mamy poczucie trochę pewnej nieporadności, nieraz brakuje języka, by przekazać to, co by się chciało, a się okazuje, że piękne rzeczy dzieją się zupełnie poza nami. Nie potrafię tego wytłumaczyć inaczej niż właśnie łaską sakramentu kapłaństwa, czy szerzej w ogóle, wielką łaską, wielkimi sprawami, które Pan Bóg czyni pośród nas, przez nas. Nie jesteśmy wielu z nich świadomi. Misje święte są jednym równie z takich działań podejmowanych przez Kościół. One wyrosły w historii Kościoła, dość dawno temu się pojawiły. Pierwotnie pojawiły się również, były obecne od początku istnienia Zgromadzenia Redemptorystów. Jako święty Alfons Liguori, założyciel Redemptorystów, chciałby redemptoryści byli przede wszystkim tymi, którzy głoszą Ewangelię w tej właśnie formie misji ludowej. Jest to forma jakoś zorganizowana, która ma swój program, ma swoje celebracje wypracowane na przestrzeni wieków. Idea świętego Alfonsa i misji, które on wtedy prowadził, była taka. Wielu księży wówczas pracowało i było skoncentrowanych w dużych miastach. Natomiast na obrzeżach miast, na wioskach, w górach często w ogóle nie było dostępu do kapłana. I Alfons chciał, żeby redemptoryści byli tymi, którzy będą, jeśli nie na stałe, to przynajmniej właśnie w formie misji. Dzisiaj to są misje tygodniowe, kiedyś to były kilkumiesięczne. Jeździli do tych miejscowości, wchodzili w te obszary, gdzie ludzie żyli, a gdzie nie było dostępu do księdza. I taka idea misji, pierwotna idea misji, ona zawsze im towarzyszy, jest obecna także dzisiaj. Jeszcze po II wojnie światowej, gdzie struktury Kościoła w wyniku działań wojennych zostały mocno osłabione, ta idea misji spełniała się znakomicie. W czasie misji wielu ludzi przystępowało do spowiedzi, nieraz po latach. Podczas misji były zawierane małżeństwa, bo wielu ludzi nie miało w tamtym czasie innych możliwości. Z czasem jednak zmieniło się to, że struktury Kościoła w Polsce rozwinęły się. I właściwie nie ma już w Polsce miejsca, gdzie nie byłoby stosunkowo łatwego dostępu do księdza, do parafii. Stąd też jakiś zasadniczy cel misji, który towarzyszył im u początków, dzisiaj trochę utracił na swojej aktualności. Niemniej jesteśmy przekonani, że misje takie właśnie, jakie są teraz, posiadają bardzo duże znaczenie dla parafii. Proponuje się jej każdej parafii mniej więcej co 10 lat, a ich zadaniem jest nie tylko poszukiwanie osób, które żyją na obrzeżach Kościoła, choć zawsze jest to wielkim pragnieniem każdego wierzącego człowieka, ale również ich celem jest umocnienie, odnowienie, bardzo gruntowne odnowienie życia religijnego tych, którzy często w Kościele bywają. Co się okazuje? Okazuje się, że od czasu do czasu my bardzo takiej gruntownej odnowy potrzebujemy. I obecne misje święte w swoim programie, metodzie, celebracjach, sposobie przepowiadania także służą właśnie temu, gruntownej odnowie życia ludzi wierzących. Nie są skierowane do niewierzących, są skierowane do wierzących, którzy może trochę w swojej wierze nieraz powszednieją, wpadają w rutynę, w pewne nawyki. Chodzi o to, by z tej rutyny ludzi pomóc im wyjść i na nowo sobie uświadomić wielkie bogactwo wiary i skarb wiary, który otrzymali.
Dziękuję. Tak, to prawda, bo ja sama odczuwam tak, mam takie wrażenie, że moja wiara, są okresy, kiedy jest bardziej słaba, kiedy jest bardziej powściągliwa, powiedziałabym w ten sposób, a te misje, na których ja chodzę oczywiście, bo bardzo lubię słuchać, kiedy się mówi o Panu Bogu, w ogóle Słowo Boże dla mnie jest ważne w moim życiu i odświeżam pewne prawdy, które, tak jak ojciec powiedział, są skierowane do tych, którzy wierzą, a których być może wiara nieco osłabła, a słuchając właśnie słów wypowiadanych na tych misjach, odświeżamy sobie te prawdy i na nowo jakby potrafimy zachwycić się miłością Pana Jezusa. Natomiast rekolekcje są często, prawda? Możemy mieć rekolekcje wielkopostne, mamy rekolekcje przed Bożym Narodzeniem, możemy mieć rekolekcje niemalże co tydzień.
Mhm. I takie rekolekcje, niektórzy przeżywają swoje rekolekcje w okresie wakacyjnym, bywają też organizowane rekolekcje tak zwane zamknięte w domach rekolekcyjnych. One oczywiście, one zawsze również służą ożywieniu wiary, każde tego typu działalność. Niemniej często rekolekcje bywają troszkę zawężone do pogłębienia jakiegoś zagadnienia.
Czyli bardziej tematyczne.
Bardziej tematyczne. Natomiast misje z natury swojej chcą sięgnąć do pewnych fundamentów naszego życia religijnego i dlatego pojawiają się w nich te zagadnienia, wydaje się nam centralne, takie jak objawiona miłość Boga Ojca, takie jak doświadczenie grzechu, takie jak wezwanie do przebaczenia i pojednania, i kształtowania w sobie tej mentalności pojednania. Rzeczy fundamentalne w naszej wierze. Takie także jak powołanie do życia wiecznego. Proszę zwrócić uwagę, my nie wszędzie, nie zawsze i nie często słyszymy o naszym powołaniu do życia wiecznego, o perspektywie zbawienia, także o możliwości potępienia wiecznego. Misje święte chcą te sprawy przypomnieć, na nowo postawić i zaprosić do zajęcia wobec nich jakiegoś stanowiska, dokonania wyboru. Wreszcie misje również zmierzają ku temu, by człowiek mógł na nowo dokonać wyboru wiary w Pana Jezusa jako drogi swojego życia.
I to jest bardzo ważne. tym w życiu każdego człowieka, tak, wydaje mi się, katolika.
Kiedyś w starożytności takiego wyboru ludzie dokonywali przed przystąpieniem do chrztu. U nas sytuacja jest odwrotna. My najpierw otrzymujemy sakrament chrztu i dopiero potem musimy dorosnąć, dojrzeć do świadomego wyboru Pana Jezusa jako Pana, Króla swojego życia. Temu również misje mają służyć. A wybór taki, nawet jeśli już ktoś raz go dokonał, on musi być ciągle od nowa potwierdzany.
Tak, dobrze jest odświeżać swoją wiarę, na nowo słuchać o tym, jak Pan Bóg nas kocha. Zresztą wydaje mi się, że jest też, przechodząc już do konkretnych misji, które głoszą ojcowie w naszej parafii, że jest pewien plan. I już tutaj ojciec nakreślił nam ten plan, mówiąc, że zaczynamy od miłości Bożej, tak? Poprzez grzech.
Tak, ponieważ wiara nasza rodzi się, wydaje się, że jej pierwszym źródłem jest odkrycie Boga, który jest miłością. Miłość Pana Boga pociąga nas z powrotem ku Niemu. Nie idziemy do Niego ze strachu, ale właśnie z miłości. Nie jest to takie proste, by tę miłość Boga dostrzec, ale jesteśmy do tego zaproszeni. Misje między innymi mają nam w tym pomóc.
I przypomnieć, na przykład w księdze Ozeasza jest napisane, jak Pan Bóg przytula nas do swojego policzka.
Na przykład, nie? I dlatego też misje mają specjalnie dobrane perykopy biblijne, które są odczytywane i które próbujemy przeczytać wspólnie w głoszonych kazaniach. U Ozeasza to jeszcze moglibyśmy sięgnąć o wiele głębiej, bo przecież on sam swoim życiem jest prorokiem głoszącym miłość Boga względem niewdzięcznych. Przecież nieprzypadkowo ożenił się z prostytutką po to, by pokazać, że taki jest Pan Bóg, który kocha nas także wtedy, kiedy schodzimy na złe drogi. I między innymi dlatego u Ozeasza znajdujemy te fantastyczne teksty, które mówią, choćby matka cię opuściła, to ja cię nigdy nie opuszczę. No jakże nie można, jakże można się tym nie zachwycić? Otóż można przyzwyczaić się do tej prawdy. I jeśli ta prawda zostanie nam na nowo opowiedziana, okazuje się, że ona niesłychanie pociąga.
Tak, to prawda, ale też i w Nowym Testamencie, w Ewangelii Świętego Jana jest napisane, abyśmy trwali w tej miłości, nie tylko zachwycili się tą miłością, nie tylko pokochali tego Pana Jezusa, ale też, żebyśmy umieli trwać w tej miłości, niezależnie od tego, czy jakie są koleje naszego losu, bo przecież bywa różnie, spotykamy się ze śmiercią naszych bliskich, z tragediami, z niezasłużoną krzywdą, z wojnami, z jakimiś ciężkimi przeżyciami, które nie zawsze są konsekwencją naszych wyborów, naszego postępowania. I właśnie w tych problemach, w tych trudnych sytuacjach umieć trwać przy Panu Bogu, to jest chyba też piękne.
No już słychać, że Pani Basia brała udział w pierwszej części misji.
Naturalnie.
Jest, zresztą mnie to fascynuje, to pytanie, to wezwanie, które Pan Jezus powiedział właśnie w Ewangelii Świętego Jana, 15 rozdział, można sobie do niego sięgnąć, kiedy wypowiada swoją wielką obawę o to, byśmy wytrwali w Jego miłości. Wydawać by się mogło teoretycznie, że to nie jest takie trudne. Kiedy ktoś kocha, nie jest trudno lgnąć do Niego. A Jezus wzywa bardzo mocno, wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli się bliżej temu przyjrzymy i przeczytamy kolejne wersety tejże Ewangelii, zrozumiemy, że wytrwanie w miłości Jezusa tak domaga się też pewnego trudu. On sam mówi, jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. Proszę zauważyć, ilu ludzi wycofuje się z wchodzenia w relacje z Bogiem, kiedy przyjdzie do zderzenia z Jego przykazaniami. A jednak Pan Jezus pragnie, byśmy trwali w Jego miłości, także wtedy, kiedy przyjdzie nam podjąć trochę trudu, wierności Jego przykazaniom, trudu w zmaganiu z cierpieniem i tak dalej.
Następny dzień to był grzech. Trudna nauka, trudna konferencja, trudne słowa, grzech, który zniewala, grzech, który niszczy relacje, relacje z samym sobą, relacje z bliskimi, relacje przede wszystkim z Panem Bogiem. To były niełatwe słowa.
A któż z nas lubi mówić, myśleć o swoim grzechu? Ale okazuje się, że dopiero wtedy, kiedy człowiek się do niego przyzna, dopiero wtedy może wejść na drogę wolności i wyzwolenia. I ten drugi dzień temu właśnie miał służyć. Trochę pokazać drogę, która nas do uwikłania w grzech prowadzi, ale nade wszystko pokazać potrzebę przyznania się do grzechu, ale nie przed sobą, przed Jezusem.
Tak, ale ojciec Wojciech powiedział coś takiego, że największym grzechem, jaki człowiek może popełnić, to jest, ja w tym momencie natychmiast włączyłam swój mózg, zaczęłam myśleć, że największym grzechem jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. A usłyszałam coś innego. Ojciec mówi, największym grzechem jest grzech, do którego my sami się nigdy nie przyznamy przed Jezusem.
Nie, zupełnie tak. Chodzi dokładnie o to samo.
Aha.
Tylko to jest inny sposób powiedzenia o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Chodziło o grzech, z którym pozostaniemy samemu, który schowamy, którego nie wyznamy, do którego się nie przyznamy.
To wtedy nie może być odpuszczone.
Wtedy nie może być odpuszczenia. Właściwie to jest grzech przeciw Duchowi Świętemu. Na tym on polega.
Rozumiem.
Bo grzech przeciwko Duchowi Świętemu w istocie swojej polega na tym i on nie może być odpuszczony, dlatego, bo człowiek nie prosi o jego odpuszczenie.
I wtedy nie może być okazane miłosierdzie.
Wtedy nie może być okazane miłosierdzie.
Rozumiem. Ale jest następny dzień misji. I to był, przyznam się Państwu, że był dla mnie bardzo poruszający. To był dzień, w którym nie było jako takiej mszy, tylko było nabożeństwo. Ja jakoś sobie z tym nigdy się nie spotkałam. I to było nabożeństwo przebaczenia wzajemnego, a dowiedziałam się i właściwie to ja o tym już się przekonałam, że najtrudniej przebaczyć jest samemu sobie. Ale kapłan powiedział, historii swojej nikt nie zmieni, ani przeszłości, ale przyszłość należy do ciebie i możesz wszystko zrobić, aby w przyszłości móc przebaczyć, podejść do drugiego człowieka i powiedzieć, przepraszam, proszę o wybaczenie, dziękuję. To było nabożeństwo bardzo poruszające, a wielu uczestników widziałam łzy w oczach, ale też było wiele uścisków i sama doświadczyłam wielkiego jakby uwolnienia, kiedy zostałam przytulona i poproszono mnie też o przebaczenie i ja poprosiłam o to samo.
Dlatego, bo różnego typu zranienia, krzywdy, których doświadczamy, kiedy może nie zawsze wielkie, ale nie bywają też krzywdy takie codzienne, zranienia codzienne, jeśli nie zostaną przebaczone, one mogą się kumulować. Nie zapomnę tego spotkania w poradni rodzinnej, kiedy przyszła kobieta prosząc o pomoc i wyznała mi od razu na wstępie: proszę ojca, co mam zrobić? Nienawidzę mojego męża. Próbuję rozmawiać, co się stało. Nic się szczególnego nie wydarzyło. I kiedy zaczynamy rozmawiać, okazuje się, że nagromadziło się w niej wiele drobnych spięć, zranień codziennych, nie jakichś wielkich krzywd, ale codziennych zranień. I ona sobie w sobie to wszystko nosiła. Jeśli nie zostało to przebaczone pewnego razu, skumulowało się w niej i wybuchło nienawiścią. Oczywiście musiała wrócić na drogę przebaczenia i to małżeństwo potem się rozwinęło bardzo pięknie, ale nie dlatego przebaczenie jest czymś absolutnie nieodzownym, nie tylko w świecie wielkim współczesnej cywilizacji, również czymś absolutnie nieodzownym w codziennym życiu, w rodzinie, w małżeństwie, we wspólnotach religijnych tak samo.
I zakonnych.
I zakonnych tak samo.
I tak, proszę Państwa, jesteśmy jakby w połowie misji i przechodzimy kolejny dzień. Dzisiaj jest czwartek i będzie wyznanie Jezus jest moim Panem. Proszę Ojca, proszę nam coś powiedzieć, zdradzić już, co będzie.
Trochę o tym już mówiliśmy, że misje mają prowadzić do takiej gruntownej odnowy życia i między innymi ten dzień czwartkowy, temu właśnie ma służyć. I chcemy w zewnętrznym znaku, już bez chowania się za plecami innych, bez chowania się w tłumie, ale każdy indywidualnie, żeby podjął jakiś zewnętrzny krok wobec swojej wspólnoty, by przyznał się do tego i wypowiedział, że chce, wybiera Pana Jezusa jako drogę swojego życia, wyraża Mu swoje zaufanie, składa swoje życie w Jego dłonie, I chcę, aby dalej jego życie było życiem dla niego, przez niego i z nim.
Tak, ja zrobiłam takie wyznanie, jak już Państwu powiedziałam, 30 lat temu i wydaje mi się, że zawsze mam w pamięci i w swoim sercu to wyznanie. Jezus jest moim Panem, a to wyznanie też pozwala mi zawsze wrócić do tego mojego Boga, nie mojego Boga, ale wrócić do Boga, który jest skałą, na której mogę się oprzeć.
A mogę dodać takie małe świadectwo, może troszkę nie przy okazji misji to się stało, ale znane jest z pewnością wielu osobom nabożeństwo 33 dni, nabożeństwo, które prowadzi do oddania się w niewolę Maryi, Matce Jezusa. Niedawno spotkałem taką osobę, która dowiedziała się o bardzo swojej poważnej chorobie nowotworowej i choroba oczywiście wiązała się z zagrożeniem życia. No i tak rozmawiała ze mną o swoim jakimś dużym niepokoju z tym związanym i w pewnym momencie powiedziała mi tak: proszę Ojca, ale przecież jestem niewolnikiem Maryi, to co się może mi stać? Stanie się to, co się ma stać. Myślę, że takie momenty, które są naszymi decyzjami, wyborami, które angażują nas wewnętrznie. W jej przypadku to był ten moment oddania się w niewolę Maryi. Przy okazji misji czynimy to w tym geście uznania Pana Jezusa Panem i Królem. One pomagają nam iść dalej przez życie i są takimi chwilami, do których możemy się odwołać, niezależnie od wszystkiego, niezależnie od tego, co będzie się działo.
Tak, to prawda. Jezus jest moim Panem. Dzisiaj będziemy mówić o tym, a ja kolejny raz wyznam z radością, że Jezus jest moim Panem. Następny dzień to jest zatytułowany Do końca ich umiłował, a pod spodem Miłość cierpliwa jest.
Kiedy już Pan Jezus stanie się naszym Panem, na tym się nie wolno zatrzymać. Trzeba iść dalej. I dlatego kolejne dni misji będą jakby przedłużeniem tego tematu. Między innymi w piątek chcemy zwrócić uwagę na ten niesłychanie ważny zakres zadań, jaki mieści się w posłaniu do sakramentu małżeństwa. I dlatego do życia rodzinnego, do sakramentu małżeństwa. I dlatego dzień piątkowy jest dniem odnowienia ślubów małżeńskich. A równocześnie, również w piątek ma miejsce spotkanie dla osób chorych, a także dla seniorów parafii, którzy może nie zawsze będą mogli ze względu na stan wdowieństwa odnowić śluby małżeńskie, ale oni również pełnią swoją misję. To jest dzień misji, piątek małżeństwa bądź przeżywania swojej choroby, misji w pełni w przeżywaniu choroby, w przeżywaniu starości. To jest piątek. Potem kolejny dzień chcemy również zapatrzeć się w dalsze pełnienie naszej misji, czyli w wierność Panu Jezusowi okazywaną w codzienności naszego życia na wzór Maryi. Ona jest pierwszą uczennicą Pana Jezusa i dlatego kolejny dzień będzie poświęcony zapatrzeniu w Matkę Jezusa i wreszcie dzień ostatni misji świętych, rozesłanie.
Bądźcie moimi świadkami.
Bądźcie moimi świadkami. No bo jak inaczej to zakończyć?
Ale ja jeszcze tylko chciałam wrócić do jednej kwestii. I przed audycją, ojcze, rozmawialiśmy na temat błogosławieństw. I zwrócił ojciec uwagę, że na samym początku miłość cierpliwa jest. I powiedziałeś wtedy coś takiego, że w tym wezwaniu jest przede wszystkim wolność. Co to znaczy miłość cierpliwa jest, a jednocześnie przez to możemy dać drugiemu człowiekowi wolność? Czy może nam to ojciec słuchaczom jeszcze przybliżyć? Bo obawiam się, że my mamy często największy problem właśnie z cierpliwością, z okazaniem cierpliwości drugiemu człowiekowi, szczególnie kiedy nie zgadza się z naszymi jakimiś oczekiwaniami. I ta wolność matki do dzieci, wolność żony do męża, męża do żony. Jak to się ma do tej cierpliwości? To jest ważki temat.
Ja bardzo podziwiam rodziców, którzy są niesłychanie cierpliwi do swoich dzieci i którzy w wychowaniu poświęcają im ogromnie dużo czasu i powtarzają ciągle te same sprawy i błagają i proszą, wynieś śmieci, a on nie wyniesie, czy posprzątaj swój pokój. I widzimy, jak reagują dzieci, a potem mama jeszcze raz posprzątaj. I jeszcze raz posprzątaj. Są niesłychanie cierpliwi. Sami rodzice mówią, że brakuje im cierpliwości. Pewnie czasami się...
Brakuje tej
cierpliwości. Czasami brakuje. Ale na ogół są ogromnie cierpliwi. Dlaczego? Bo kochają. I wiedzą, że jest większa stawka do wygrania, mianowicie ukształtowanie dorosłego, dojrzałego człowieka, zdolnego do samodzielnego życia. I dlatego generalnie rodzice są bardzo, bardzo cierpliwi. Natomiast potem my sami jesteśmy ogromnie niecierpliwi do samego siebie, zdziwieni. Zdziwieni choćby czym? Zdziwieni choćby spowiedzią świętą. Zrobiliśmy postanowienie poprawy i wydaje się nam, że już teraz to będzie zupełnie inaczej. I co?
Dokładnie jest to samo.
Nie zawsze, ale bywa, często, że jest to samo, tak. Gratuluję każdemu, komu się uda po jednym postanowieniu poprawy osiągnąć sukces. I co się dzieje potem? I się nieraz bardzo tym zamartwiamy. I się bardzo niecierpliwimy. Niektórzy nawet się zniechęcają. Po co się spowiadać, jak ciągle kolejne spowiedzi są tak bardzo do siebie podobne? Co Pan Jezus robi? Pan Jezus jest do nas bardzo cierpliwy i chce, żebyśmy my sami byli do siebie bardzo cierpliwi. W życiu małżeńskim co się dzieje? Tyle razy Cię prosiłem, żebyś nie kładła tych szklanek do brudnych do zlewu. Tylko żebyś je od razu umyła, jak wypijesz kawę.
Albo do zmywarki.
Albo już. Do zmywarki teraz już właśnie. I co się dzieje? Kolejny raz i znowuż się nie udało. I jesteśmy czasami ogromnie zdziwieni, dlaczego ona czy on nie reagują od razu. Co trzeba? Trzeba być ogromnie cierpliwym. Za którymś razem się uda. Naprawdę za którymś razem się uda. Pan Bóg daje nam ogromnie dużo wolności, jest bardzo cierpliwy w tym zmaganiu o naszą dojrzałość, także dojrzałość religijną. I my się musimy też tej cierpliwości uczyć względem siebie samego, ale także względem innych. Myślę, że to między innymi znaczy powiedzenie świętego Pawła Apostoła w hymnie o miłości. Miłość cierpliwa jest.
Tak. To jest trudna cecha charakteru dla nas, bo na ogół, jak już ojciec wspomniał, jesteśmy mało cierpliwi, a jeszcze bardziej jest większa trudność w dawaniu wolności, przestrzeni tej wolnej drugiemu człowiekowi. Często chcemy podporządkować sobie zarówno dzieci, jak i naszych przyjaciół, często jak i naszego męża, czy też żonę. Jakby wiedząc, że ja mam tylko rację, nikt inny jej nie ma i dlatego dobrze jest, jeżeli będziesz postępował tak jak ja. A okazuje się, że jest inaczej. Jezus daje pełną wolność. Jezus nigdy nie mówi nam, że ma rację. Nie ma takich słów u Pana Jezusa. Pan Jezus głosi Ewangelię, mówi o Królestwie Bożym, ale jednocześnie to, co ojciec wcześniej powiedział, dodaje, jeśli chcesz.
Zawsze jest, jeśli chcesz.
Jeśli chcesz.
Zawsze Jezus zakłada i domaga się działania wolnego. I co jest niezwykle, myślę, piękne i fascynujące w naszym Bogu, to jest to, że Bóg uszanuje decyzję człowieka nawet wtedy, kiedy sięgnie ona wieczności.
I tutaj opieramy się o wielkie zagadnienie. Zadałam to pytanie ojcu. Piekło jest, czy go nie ma? Pan Bóg daje wolność wyboru. I tutaj ojciec powiedział nam pewien przykład, jeśli można prosić ojca o powtórzenie. To nam pozwoli uzmysłowić sobie, jak to jest z tą wolnością, którą nam daje Bóg, a jednocześnie, który daje nam człowiek.
Pytanie o piekło, czy ono jest, czy go nie ma, musi pozostać bez odpowiedzi, bo pytanie, czy istnieje piekło, jest pytaniem de facto, czy ktoś tam jest, czy nie ma nikogo. Tego nie wiemy. Ale wiemy, i to blisko 70 razy, w Biblii pojawia się myśl o możliwości potępienia wiecznego. W świetle słów Pana Jezusa nie da się zaprzeczyć możliwości potępienia. Ale nikt nie stwierdza, czy ktoś tam jest, czy nikogo nie ma. I na tym się zatrzymajmy. Natomiast to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, dotyczyło takiego doświadczenia naszego z pracy w hospicjum, gdzie dobrze wiemy, ludzie przygotowują się i są pielęgnowani do przejścia przez granicę śmierci. Zdarzyło się, że ktoś, kto wiadomo było, że zbliża się czas jego przejścia, został zapytany o spowiedź, o namaszczenie chorych. Odmówił. Po kilku dniach utracił świadomość. Wtedy rodzina przyszła prosić o sakrament namaszczenia chorych dla Niego. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy wolno nam udzielić sakramentu chorych komuś, kto tego sakramentu nie chciał wyraźnie, gdy był tego świadomy. Nie jest to oczywiste. Wydaje się, że trzeba uszanować czyjąś wolność także wtedy, kiedy z decyzjami przez niego podejmowanymi się nie zgadzamy. Wiemy, że Pan Bóg szanuje wolność człowieka do samego końca. Dał wolność i nigdy jej nie wycofa. Jeżeli ten ktoś w międzyczasie przeżył jakąś swoją mistyczną przygodę z Bogiem, wierzymy głęboko, Pan Bóg sobie z nim poradzi i on sobie poradzi z Panem Bogiem. Natomiast wydaje się, że jeśli ktoś prosi, mówi, że nie chce sakramentów, trzeba jego wolność uszanować.
I to jest to, co mnie zachwyca. Pan Bóg szanuje wolność człowieka, ale człowiek też musi uszanować wolność drugiego człowieka.
Bezwzględnie.
I na tym, proszę Państwa, pomału będziemy kończyć audycję, która wydaje mi się, że była ciekawa i że Państwo z przyjemnością ją wysłuchali, a przy okazji dowiedzieli się dużo, dużo wspaniałych, dobrych wiadomości. I na samo zakończenie jeszcze tylko chciałam się zapytać, proszę Ojca, jak długo Ojciec musiał się przygotowywać do tych misji? Czy to jest ciężka praca, czy jak to jest?
No, to się zaczęło kilka miesięcy temu. To nie jest tak, że cały czas jest poświęcony wyłącznie tym misjom we Wrocławiu, ale początek był rzeczywiście kilka miesięcy temu. W lutym, może w marcu, gdzieś na tym, w tym okresie. Zresztą nawet trochę wcześniej, jako że pod koniec lutego mieliśmy tu pierwsze spotkanie przedmisyjne, przez całą niedzielę żeśmy podejmowali wspólne rozważania właśnie w perspektywie tych misji. Możemy zaprosić każdego, kto nas słyszy, do udziału w misjach. Niekoniecznie tu na Wittiga, bo pewnie wielu nie zdąży tu dojechać, ale misje odbywają się w wielu różnych parafiach w Polsce. A także nie tylko w Polsce. Może się zdarzyć, że się odbywają i poza granicami Polski. Możemy jedynie zachęcić do skorzystania z tej propozycji, która wydaje się nam jest bardzo pożyteczną, gdy chodzi o gruntowną odnowę swojego życia religijnego i swojej wiary.
No i szczególnie polecam tę misję, jeśli głoszą tacy ojcowie redemptoryści, jacy są u nas, szczególnie ojciec Wojciech. Myśmy, parafia jako parafia, też przygotowaliśmy się do tych misji. Przygotowywaliśmy się dużo, dużo wcześniej, bo już od zeszłego roku właściwie nasz ojciec proboszcz mówił, że będą takie misje, że trzeba się modlić za księży. Podał tutaj nazwiska księży, którzy będą prowadzić u nas misje. Też po każdej mszy, już chyba od lutego, zaczęliśmy się modlić specjalnie ułożoną modlitwę. Najświętszy Odkupicielu, tak się zaczynała ta modlitwa, która była właśnie za ten czas misji. Prosiliśmy za ten czas misji i oczywiście o naszych misjonarzy.
Tutaj trzeba też przekazać słowa uznania dla tej parafii, która naprawdę podjęła olbrzymi wysiłek dobrego przygotowania tych misji, zarówno przez modlitwę, jak również przez dotarcie z informacją, i to nie w przenośni, a dosłownie do każdej rodziny parafii, wszędzie, do każdych drzwi zostały dostarczone zaproszenia na misję. Bogu za to niech będą dzięki. Czuć było wielkie zaangażowanie tej parafii w przygotowanie do misji.
No i to dało efekt. i ta modlitwa, i ojcowie, którzy głoszą, i te zaproszenia, i ta cała atmosfera, i działanie przede wszystkim Pana Boga, bo to jest święty czas, kiedy są misje, to jest święty czas dla parafii, dla tych, którzy biorą udział w nich, bo Kościół był wypełniony, za każdym razem jest wypełniony po brzegi, co ogromnie nas wszystkich cieszy. I na samo zakończenie jest taki zwyczaj w radiu, że na zakończenie każdej audycji gość ma taki przywilej pozdrowienia, kogo tylko sobie życzy. Więc zapraszam ojca do pozdrowień.
Serdecznie, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Droga. Życzę, by wszystkim osobom, które zaangażowały się w to radio, by ten zamysł, który podjęli, by było to radio ewangelizacyjne, by ten zamysł udało się wypełniać. Oczywiście pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców parafii Matki Bożej Pocieszenia, gdzie akurat te misje w tej chwili się odbywają, a także wszystkich, których spotkałem tu w tej parafii, w tym miejscu 30 lat temu.
Tak.
Niech tak będzie.
No i na pewno jeszcze ojciec chętnie pozdrowi swoich parafian.
I oczywiście wszystkich mieszkańców parafii świętego Józefa w Toruniu. To są bardzo kochani ludzie i niesłychanie również oddani Panu Bogu, Kościołowi. I za to jestem im bardzo wdzięczny i tym ich świadectwem się nieustannie buduję.
Ja jeszcze raz dziękuję ojcu za skorzystanie z tego, że ojciec mógł przyjść, że przyjął to zaproszenie. Jestem bardzo wdzięczna ojcu i dziękuję serdecznie Panu Bogu za to, że ten czas jest, że możemy razem nagrać to całe nasze spotkanie, tę rozmowę. I dołączam się do wszystkich pozdrowień, które zostały tutaj wypowiedziane, a szczególnie jeszcze pozdrawiam wszystkich tych słuchaczy, którzy być może pierwszy raz będą słuchać tej audycji i zapraszam ich z całego serca do tego, aby usłyszeli, jeszcze raz usłyszeli o tym, albo na nowo, albo pierwszy raz usłyszeli o tym, jak Pan Bóg bardzo, bardzo ich ukochał i każdego z nas bierze w swoje ręce, podnosi i przytula do swojego policzka. Bóg zapłać. Zostańcie z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Serce zna najlepszą drogę. zginiesz, gdy o nas szerzy. Nie musisz się lękać, gdy cię prowadzi, nie czujesz zmęczenia w jej obecności matczyny.